Chciałbym dzisiaj w Słowie Bożym poruszyć temat takiej bardzo obdarzonej przeze mnie wielką sympatią od samego początku postaci Henocha. Nigdy o nim nie słyszałem, dopóki się nie nawróciłem. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś nie zdarzyło mi się nigdy zwracać na niego uwagi. Jakoś zapamiętałem ten pierwszy raz, kiedy o nim przeczytałem i wydały mi się takie niesamowite wersety, które o nim były. Myślę, że każdy z was, kto o nim słyszał, to potrafi powtórzyć trzy takie z trzech słów złożone zdanie. Henoch, dokładnie, chodził z Bogiem. Nie? Od razu samo się nasuwa, chodził z Bogiem. Słowo chodzić z kimś. No pierwsze wasze skojarzenie, nie mówcie, że jest z Henochem, nie? Ja wiem, że nie, ale rozumiem waszą pobożność. O ludzie, ile razy ja słyszałem jako młody chłopak, to koleżanka? Czy chodzicie, nie? I człowiek się tłumaczył 1000 razy, że nie może chodzić i chodzić ciągle z kimś. Szczególnie kiedy był w tym wieku podstawówka, czy chwilę potem, kiedy jakiekolwiek przejście się gdziekolwiek z inną dziewczyną, od razu o koleżanka, czy chodzicie, nie? Słowo chodzić samo w sobie wskazywało jakby, że jest coś w chodzeniu, co odróżnia od bycia kolegami właśnie, nie? I może przełóżmy to na język teologii, może tu się nam to przyda, że właśnie jest coś w chodzeniu, co odróżnia się od przyjaźni. Że jest coś takiego w chodzeniu, że czujesz, że to jest coś więcej niż po prostu, że się znamy. Kiedy podszedłbym do Henocha bardzo teologicznie i powiedziałbym w ten sposób, wiecie, dzisiaj moim tematem będzie Henoch, postać eschatologiczna, no to brzmię dość zagadkowo, chociaż temat jest naprawdę ważny i myślę, że warty tego, abyśmy się dzisiaj nad nim pochylili. I czasami właśnie myślimy sobie, że Kościół, i wtedy też, kiedy ta myśl jakby przylatywała przez moją głowę, przyszło mi do głowy to kazanie o Henochu, że Kościół to no muzyka, pieśni, oczywiście modlitwa, powiemy wcześniej, kazania, muzyka, pieśni, chrześcijańskie piękne hymny i tak dalej, chrześcijańskie książki, twórczość. I wiecie, tak mnie poruszyło gdzieś w jakimś artykule przeczytałem o sztucznej inteligencji, która maluje religijne obrazy. I na początku w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, a sobie później pomyślałem, ciekawe, czy ktoś się będzie do tego modlił. No bo są ludzie, co się do obrazów modlą, no jakby tam tego nie tłumaczyli, potrzebują ich. Następna moja myśl była taka, że żyjemy w czasach, kiedy właśnie ta, jak to się nazywa, czy słusznie, czy niesłusznie, nieważne, sztuczna inteligencja, technologia, nauka mogą wiele uczynić, mogą właśnie namalować obraz, napisać książkę, podobno nawet kazanie, piosenkę, melodię, dodać do tego zdjęcie, film. Słyszałem, że potrafią wyrzeźbić rzeźby, ale pomyślałem sobie, nie potrafią chodzić z Bogiem. A więc to jest ciągle to, co może odróżnić żywego, prawdziwego chrześcijanina od wszystkiego. Choćby ci wszystko zabrać, wyłączyć prąd i pozbawić całej technologii, to być może gdybym wszystko zabrał i byłbyś na pustyni, nie mógłbyś nic namalować, nie mógłbyś nic wyrzeźbić, no mógłbyś śpiewać, bo jesteś chodzącą orkiestrą, masz instrumenty dęte, masz instrumenty strunowe, masz instrumenty jak to perkusyjne i tak dalej. Nie wszystko masz przy sobie, to można. Ale ogólnie chodzić z Bogiem da się tylko prawdziwie. I prawdziwie da się tylko okazywać ludziom miłość. Wszystko inne da się wytworzyć. I tak sobie pomyślałem, że dwa najważniejsze przykazania, aby miłować Boga i miłować swojego bliźniego, są czymś, co możemy robić naprawdę, czego nie da się podrobić, choć bywa, że ktoś próbuje. Wejdźmy w niesamowity fragment Słowa Bożego z Księgi Rodzaju, 5 rozdział o Henochu, o którym naprawdę w Biblii no nie ma jakoś za dużo. Teraz w środy prowadzę wykłady o Józefie i sami wiemy, że o Józefie naprawdę dużo można się z Biblii dowiedzieć. Natomiast o Henochu jest trochę, ale nie aż tyle. na ile, myślę, chcielibyśmy poznać Jego życie. Jednak Pan Bóg myśli, że to nam starczy i mamy tu napisane tak, rozdziału 5, 18 do 24. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Czy to jest niesamowite, słyszycie to? Ktoś był i go nie ma, bo go zabrał Bóg. Nie ma w Biblii, że ktoś chodził do kościoła i Pan Bóg coś tam, nie? Ale jest właśnie to, że chodził z Bogiem i Pan Bóg go sobie zabrał. I gdy chodzisz dziś z Bogiem, to następna moja myśl to jesteś kościołem. Gdy chodzisz do kościoła, być może jesteś gościem, ale kiedy chodzisz z Bogiem, jesteś kościołem. I to jest dla nas. Śpiewaliśmy dzisiaj, muzycy dobrali przepięknie tą pieśń. Myślę, że w jakiś sposób to było serce Henocha położone przed nami w uwielbieniu, bo śpiewaliśmy i przepisałem sobie z ekranu, kiedy przyjdzie czas, kiedy co? Spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej. Padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń. Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć. Dobrze przepisałem? Zawsze mam problemy, jeśli chodzi o muzyków, z podawaniem pieśni. Wiecie, zawsze im podaję nie tytuł, tylko ten kawałek, który pamiętam. I to jeszcze w odwrotnej kolejności, oni i tak zawsze wiedzą, o co mi chodzi. Także błogosławieni są. Takie serce Henocha tu jest. Henoch był, a właściwie jest jednym z potomków Adama, pradziadek Noego i syn Jereda. Należy według tego, co nam mówi Słowo Boże, chcę wam tak troszkę nakreślić może tą postać, zanim troszkę więcej duchowych sobie rzeczy powiemy, choć nie tylko, należy do tak zwanego siódmego pokolenia po Adamie. I Henoch urodził się w domu, gdzie znano koszty nieposłuszeństwa i świat istniał wystarczająco długo, aby ludzie potrafili zobaczyć, jak trudno jest żyć bez Boga, ale ciągle potrafili pamiętać, jak dobrze było blisko z Nim. On słyszał bezpośrednio od Adama historię upadku i widział życie własnych rodziców. Znał Adama, jeżeli sobie troszeczkę chociaż policzymy, mamy możliwość zauważyć, że Henoch miał aż 308 lat, jeśli dosłownie traktować te podane tutaj lata, niektórzy mówią, że to jakaś symbolika, mówię to, co czytam, jeśli to policzyć, znał Adama przez 308 lat, a więc miał możliwość naprawdę spotkać go, porozmawiać i nie wiem, byłby jakimś wyjątkiem, bo zawsze ten mały pyta tego starszego, tą siwą głowę, dziadku czy pradziadku, w tym wypadku oni tu mieli jeszcze lepiej, jak to było kiedyś? Na pewno pytaliście o to dziadka, nie? Jak to było kiedyś? Zawsze się ciekawe tego słuchało. Zawsze pamiętam, że jako dziecko oni zaczynali od tego, że słuchaj, no w moich czasach, ja się nie zdążyłem obejrzeć, kiedy ja mówię do dzieci, że w moich czasach, no. Ojej. Natomiast wbrew temu, co się czasami nam wydaje gdzieś, nie wiadomo skąd tak myślimy i spotkałem się z takim myśleniem, Henoch nie znał Noego, nie miał takiej możliwości, dlatego że Noe urodził się, dokładnie licząc, jeśli dobrze policzyłem, 69 lat po tym, kiedy Bóg zabrał Henocha. Henoch był ojcem Metuszelacha. Matuzalema w innych tłumaczeniach Słowa Bożego. To, co było szczególne, jeśli chodzi o jego syna, to było to, że był najdłużej żyjącym człowiekiem według zapisu biblijnego, ponieważ Adam żył 930 lat, a jego syn Metuszalech żył aż 969 lat. Wyobraźcie sobie ten tort. Nie, no ja nie mówię ten już, jak miał 969, ale okrągła rocznica, mam 900. Dmuchnij, nie mogę dmuchnąć, bo jak dmuchnę, to już padnę, nie? 900 świeczek. Myślę, że żył tak długo. Jeśli zadać sobie pytanie, to sama Biblia daje nam odpowiedź. Prawdopodobnie bardzo szanował swojego ojca Henocha. Bo gdy się szanuje ojca i matkę, to się ma dużo dni i one trwają. Nie wiem. Ale jeszcze raz, dlaczego zwracamy na Henocha taką uwagę? Oprócz tego, że jest coś pociągającego, niezwykłego w tym, że Henoch chodził z Bogiem i Bóg go zabrał. No już samo to, ale czujemy, że tam jest coś jeszcze. Ta niezwykła postać w Biblii, w przeciwieństwie do innych patriarchów, Słowo Boże właśnie tutaj to mówi, że przy wszystkich innych, kiedy czytamy ich życie, nawet przy Mojżeszu, czytamy, że no w końcu doszło do tego wersetu, w którym użyto słowo umarł. A w wypadku Henocha nie mamy takiego wersetu. Pojawia się werset, który zmienia wszystko, właśnie ta Księga Rodzaju 5:24. Dzisiaj wiele razy zobaczycie go na ekranie. Henoch chodził z Bogiem. A potem nie było go, gdy zabrał go Bóg. Pamiętam lata temu, kiedyś wam to już mówiłem, ale co wiecie, mam tylko jeden życiorys, więc wspominać mogę tylko moje rzeczy, stąd czasami się powtarzam. Jakbym miał 5 życiorysów, to bym co jakiś czas innego brał, żeby się nie powtarzać, ale mam jeden, nie? Lata temu, kiedy byłem jeszcze, to był gdzieś połowa lat 90. słuchałem takiego czarnoskórego kaznodziei, który mówił o Henochu i niczego nie pamiętam z tego kazania, ale tak mi się podobało to zdanie, że Henoch chodził z Bogiem, mówił, wiecie, z tą taką chrypą. Nie wiem, czy kto był w Ameryce albo słuchał czarnoskórych kaznodziejów z południa. Henoch walk with God! Wiecie, oni tak mówią z takim czymś, trochę jak nasz Krzysiek, ale jeszcze bardziej. I on w pewnym momencie mówi tak, Henoch chodził z Bogiem. Pewnego dnia poszli za daleko i nie opłacało się wracać. Wow, pomyślałem sobie, jaka teologia super. Bóg zabrał Henocha. Oczywiście tego nie pisze w Biblii, ale podoba mi się wyobraźnia kaznodziei. Był człowiekiem, który nie zastanawiał się, tak jak czasami dzisiaj ludzie, czy można stracić zbawienie, czy nie można stracić zbawienia, zamiast to dawał to pytanie zakochanych w Bogu ludzi, jak mogę być bliżej Ciebie, a nie jak daleko od Ciebie mogę odejść, żeby coś nie stracić. Rodzaju 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdy zabrał go Bóg. I tu chcę podkreślić słowo Henoch. Imię Henoch pochodzi od rdzenia halach, czyli poświęcić się, poświęcać albo wdrażać. Jeszcze bardziej po polsku mogę powiedzieć całkowicie w coś wchodzić, w poświęceniu wdrożyć coś, oddać się temu. A więc jego imię możemy przetłumaczyć jako Henoch może oznaczać poświęcony albo oddany najprościej mówiąc. Choć tutaj nasi doktorzy hebraistyki, którzy są na sali, pewnie jeszcze więcej by powiedzieli, ale gdzie mi do nich, ja tak, dla nas, takie hobby, nie? Wszelkie duchowe poznanie na jego temat wskazuje nam, że był takim człowiekiem Bożego dnia, lub jak wolimy, był człowiekiem pochwycenia czy przyjścia Pańskiego. Ponieważ Bóg go zabrał i wydaje się, że nie zrobił mu tego nagle, że coś ich takiego połączyło. Tak to czuję, tego się nie da przeczytać, przynajmniej wprost. I zawsze, wiecie, zauważam, że pozostają dwie postawy. Chodzić z Bogiem albo chodzić bez Boga. Dokładnie tak samo my dzisiaj możemy. Jedni z was, którzy dzisiaj siedzą tutaj na krzesłach, chodzą z Bogiem. Jak było dziś podkreślone, kogo trzeba przeprosili, komu trzeba wybaczyli, co trzeba zostawili. Inni z was, którzy tu siedzicie, nie chodzą z Bogiem, ponieważ zrobiliście coś, co zasmuciło w tym tygodniu być może Ducha Świętego. Ja oczywiście bez wyciągniętego palca dziś mówię. Ty sam najlepiej wiesz, w jakim stanie tu przyszedłeś, natomiast pewny jest, że albo można chodzić z Bogiem, albo bez Boga. I to chodzić wskazuje mi oprócz wszystkiego na ruch. Chodzić z Bogiem to nie jest coś, co sobie stoi w miejscu, jest ciągle takie same. To jest codzienna, co sekundowa nawet, niecodzienna decyzja, bo rzeczy i sprawy się dzieją. Juda w 14 wersecie swojego krótkiego listu napisał, że o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Juda, brat Pana Jezusa i Jakuba, starszego biskupa kościoła w Jerozolimie. Człowiek na tyle pokorny, kiedyś o nim dokładne lekcje prowadziłem, są na naszej stronie, więc się nie chcę powtarzać, ale na tyle pokorny, że nawet zaczynając swój list pisze, że jest co prawda bratem Jakuba, ale jest sługą Jezusa, tak się przedstawia. Nie ma w tym liście ja, Juda. Wiecie, kto ja jestem? Wiecie, kto tą rączkę ściskał? Brat pański, nie? Nic z tych rzeczy. On z wielką pokorą do tego podchodził, kim był. I Juda pisze tutaj, w tym rozdziale swoim, tego krótkiego listu, on ma tylko jeden rozdział, jest pod koniec waszej Biblii. Jeśli jesteś tu nowy, koniec Nowego Testamentu, tam, znaczy nie na samym końcu, tam jest objawienie, troszeczkę wcześniej tam, bo słuchaj. I Juda tam pisze o trwaniu przy Bogu lub o głupim buncie. I w tym kontekście pojawia się ten werset, wskazując na duchowe poznanie Henocha, na ostrzeżenie przed sądem, które rozlega się od najdawniejszych czasów. To, co jest niezwykłe w wersecie, który przed chwilą widzieliście, który przeczytaliście, jest w nim coś, co jest jedyne na całe Słowo Boże. A mianowicie to, że tekst kanoniczny, czyli to, co uznajemy za natchniony przez Ducha Świętego, fragment Słowa Bożego, powołuje się na tekst apokryficzny, który uznajemy za księgę historyczną, ale nie natchnioną. Czyli oto tekst kanoniczny powołuje się na tekst apokryficzny, co oznacza, że Juda czytał księgę Henocha i widzi w tej księdze proroczy głos. I zwróćmy tu uwagę, że Juda uznaje Henocha za prawdziwą i historyczną postać. Odnalazł go w Księdze Rodzaju i wskazuje na to, że czytał Księgę Rodzaju, ten fragment jego mowy, który mówi siódmy potomek po Adamie. A więc tutaj Juda nam zostawił ślad, że czytał Księgę Rodzaju. Ale potem pokazuje nam również, że czytał apokryficzną Księgę Henocha. Oczywiście dyskusja wśród teologów trwa do dziś i moim zdaniem jest bez końca, bo są trzy możliwości, dlaczego to się znajduje w tekście Słowa Bożego. Nie wiemy, czy cytuje to tak jak Paweł, nie wiem, czy zauważyliście, apostoł Paweł wziął i cytował greckich poetów w niektórych miejscach, nie? I nie próbował nikomu wmawiać, że grecki poeta to jest ktoś natchniony, z kogo mamy brać. Po prostu go cytował, potrzebny mu był tekst. A więc Paweł cytował greckich poetów, czyli nie uznawał ich za natchnionych, ale odwoływał się do tego, co powiedzieli. Więc być może tak robił Juda, mówią niektórzy teologowie. Inni mówią, że być może uznał, że jednak ten werset jest natchniony. Inni jeszcze, że być może uznał, że cała księga jest natchniona. Tego nie wiemy, nie dowiemy się i on tego nam nie napisał i nie powiedział. Dodam tylko, co może pomóc nam w jakimś myśleniu, że Esenczycy w Qumran uznawali tę księgę, uznawali, że jest to księga natchniona. Co rzeczywiście natomiast cytuje Juda w przeczytanym przed chwilą przeze mnie wersecie. Pomyślałem sobie, nie wiem, czy się udało naszym służbom medialnym to zrobić, bo ja im takie kłopoty zawsze robię, biedakom kochanym. Dziękuję wam publicznie, służby medialne. Ale jako ciekawostkę chciałem wam pokazać oryginalnie zapisany ten werset w języku etiopskim. Nie wiem, udało im się, zobaczcie. Oni są niesamowici. Dzięki mediom, ktokolwiek to robił, błogosławię cię. Tak mniej więcej wyglądał ten zapis. Oczywiście nie będziemy go próbować odczytywać, chociaż nie zdziwiłbym się, jakby Daniel albo Jonasz go przeczytali. No, ale oni by dali radę. Ja wam przeczytam go po polsku. A więc przejdźmy tutaj do wersetu z Księgi Apokryficznej, Henocha 1,9. Adonai przychodzi z dziesiątką tysięcy świętych, by dokonać sądu nad wszystkimi i zniszczyć niegodziwych oraz sądzić wszelkie ciało za wszystkie złe czyny, jakie popełnili i za wszystkie wdumne słowa przeciwko niemu. To jest to, co cytuje Juda, to jest ten fragment, w którym gdzieś kiedyś Juda odnalazł to, czym się z nami dzieli. I dalej zobaczmy, Księga Rodzaju 5,24, wracamy do naszego wersetu. To było, jeśli chodzi o słowo Henoch. Teraz chciałbym w tym wersecie podkreślić słowa chodził z Bogiem. A potem nie było go, gdy zabrał go Bóg. Chodził z Bogiem. Jak już wspomniałem, o innych napisano, że żyli. Potem napisali, umarł, odszedł, został dołączony, syty dni i tak dalej. Tylko o nim i o Noe powiedziano takie słowa w tej formie, używając takiego języka, że chodził. O innych, kiedy umarli, a o Henochu, że zabrał go Pan. On nigdy nie umarł. Co się stało? Wiemy, wiecie, tylko tyle, ile nam powie tekst. Tutaj czasownik chodził, mamy tu w czasie przeszłym dokonanym. To było coś trwałego, regularnego, niejednorazowego, o tak mogę powiedzieć, coś bez najmniejszej przerwy i to się powtarzało, powtarzało i powtarzało, ale było czymś jakby powtarzaniem się pewnej pieśni, ale bez przerwy między jednym i drugim powtórzeniem. O, to jest chyba najlepsze wyrażenie znaczenia owego słowa. Coś bardzo powtarzalnego, on w tym trwał cały czas. To się powtarzało bez przerwy i to trudne do zrozumienia w czasach, gdy my mówimy, ja chodzę do kościoła. A tutaj to dodaje sensu do tekstu, który pamiętam. Był taki tekst, który kiedy go również zaraz po nawróceniu czytałem, wydawał mi się takim, wiecie, no pobożny, ale niemożliwy, nie? Jest taki tekst Tesaloniczan 5:17, bez przystanku się módlcie. Myślę, jak bez przystanku? Jak można się cały czas modlić, nie? Wiecie, kiedy się nawróciłem, to w mojej głowie modlić się to było, nie wiem, zmówić i tam było co zmówić, nie? Teraz czytam, że to trzeba robić bez przystanku. I oczywiście pamiętam też kazanie jeszcze w Wapiennicy wygłoszone, gdzie zrozumiałem, że modlić się bez przystanku oznacza każdą sekundę swojego życia żyć po prostu z Panem, ponieważ to jak chodzimy, oddychamy, jemy, mówimy, wszystko jest modlitwą, bo wszystko jest relacją z Duchem Świętym, w którym przebywamy. To tak w skrócie. To chodzenie to lekcja, to chodził nie oznacza, że przebierał nogami razem z Bogiem. Tego nie określał krokomierz. Tego się nie dało określić krokomierzem. To najlepsze, co mogę tu powiedzieć, to był styl życia. Henoch miał taki styl życia. Bóg na to zwraca w Biblii uwagę. Henoch był takim przykładem bliskości 24 godziny na dobę. Noe był takim przykładem również chodzenia z Bogiem. I Henoch pokazuje nam, że 24 godziny na dobę przebywał w Panu. Noe daje nam inną lekcję. Noe, na przykład mamy Księga Rodzaju 6:9, oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. I tu mamy to, co mówiłem. Noe co? Chodził z Bogiem. Tutaj nie mamy przykładu 24-godzinnej ciągłości, chociaż też to oznacza, ale przede wszystkim przykład oddzielenia wśród naprawdę zepsutej cywilizacji. Więc ten nas uczy trwałości, natomiast ten uczy nas oddzielenia się, nawet jeżeli cała sytuacja wokół jest przeciwko temu, z którym on chodził, a tak było w czasach Noego. Na przykład mamy też Abrahama. Henoch nas uczy tej ciągłości trwania w chodzeniu. Noe uczy nas tego, że można by być oddzieleni w nawet najgorszym pokoleniu, ale Abraham uczy nas trwania w tym chodzeniu, że jest możliwe tylko pod nauczaniem, pod czerpaniem z Bożej mądrości, trwania w Bogu, że tylko tak może istnieć doskonałość. I na przykład jest to powiedziane Księga Rodzaju 17:1. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i co zrobił? I rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bez pierwszej części przykazania niemożliwa jest druga. Trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały. Gdyby mu Bóg powiedział tylko bądź doskonały, to by było niemożliwe. I wiemy, że o Abrahamie, jeśli chodzi o tą duchową doskonałość, możliwą do osiągnięcia na ziemi przez wiarę, jest właśnie powiedziane, uwierzył Abraham w co? Uwierzył Bogu i to mu było poczytane za ową sprawiedliwość, czyli doskonałość w oczach Bożych. Lewici, następna lekcja. Henoch nauczył ciągłości. Noe w najgorszych czasach, Abraham czerpania z tego, od którego możemy czerpać, bo dzięki Noemu widzimy, że ze świata czerpać się nie da. Lewici natomiast również uczyli lekcji chodzenia z Panem i to przebywaniu na miejscu swojego powołania w czystości, prawdzie i relacji. A więc lekcja lewitów dla ciebie i dla mnie jest taka, jeśli poważnie traktujesz swoje powołanie, to musisz przebywać w Panu w taki sposób, jak Henoch ciągle, jak Noe oddzielony, jak Abraham uczący się, abyś mógł swoje powołanie wypełniać. Jeśli z tego wyjdziesz, powołania swojego nie wypełnisz, ponieważ nie będziesz się do niego nadawał. I tu mamy ten tekst, jak Bóg go widzi, to przymierze, bo ludzie zawodzili Boga, dlatego Malachiasz mówi, jak Bóg widzi takiego lewitę, takiego człowieka, na jego ustach była prawdziwa nauka, pisze Malachiasz 2:6-7, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Cały czas to jest Henoch. Oddzielony w skażonym pokoleniu, to jest Noe. Uczący się od Boga, to jest Abraham. Dbający o czystość swoich szat. To tak jakby, wiecie, jakbyś był w białym garniturze, nie siadłbyś byle gdzie, nie? Czy w białej sukience. Ktoś chodzi w białym garniturze, czy w białej sukience, to gdybyś wszedł do autobusu trzy razy, byś spojrzał, czy tam czegoś nie ma. Człowiek uważa, jak chodzi. Inaczej się zachowuje niż w roboczych ciuchach. I to jest to, kim był lewita, uważał na swoje powołanie w każdej innej dziedzinie swojego życia, bo ta była najważniejsza. To są te lekcje chodzenia z Bogiem. I ostatnim nauczycielem jest Kościół. I Paweł pisze do Filipian 3:20, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Ciągle jak Henoch, oddzieleni od nieprawości i zła jak Noe, uczący się z góry jak Abraham, przyjmujący to przez wiarę, dbający o swoją czystość jak lewici i spoglądający i czekający na Pana, Maranatha jak Kościół. Widzicie? To jest ta definicja chodzenia z Bogiem. I bo w ich czasach wielu postępowało odwrotnie. W każdym z tych wymienionych mógłbym pokazać odwrotność, prawda? Bardzo fajnie pokazuje Biblia Poznańska w Księdze Rodzaju 6:12, jak tu jest opisane, widząc tak skażony świat, wszyscy ludzie bowiem wypaczyli drogę swego życia na ziemi. Bóg widzi skażony świat i co ludzie wypaczyli? Właśnie to, jak się chodzi, drogę swego życia na ziemi. Ponieważ drogą życia na ziemi dla człowieka było być ciągle z nim jak Henoch, być oddzielony w tym pokoleniu jak Noe. Uczyć się od Niego i prowadzenia jak Abraham, dbać o swoją czystość jak lewici, czekać na najbliższe spotkanie z Nim jak Kościół. A oni wybrali inne drogi. Albo w Księdze Sędziów 2:17, lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, pisze tutaj o ludzie Bożym. Tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, oddawali im pokłon, rychło zboczyli z czego? Znowu? Z drogi, czyli schodzenia, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Izajasz dodaje tego z ogromną rozpaczą, z dramatem. 65:2. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. Bóg mówi, słuchajcie, to nie jest takie chodzenie, jak ja chcę. Chcę, byście byli jak Henoch. Cokolwiek decydujesz, to jak sprzedajesz, kupujesz, mówisz, rozmawiasz, żyjesz, bądź cały czas ze mną. Tego się uczymy wszyscy, popełniając błędy. Dzieci, jeśli kto zgrzeszy, wiemy, orędownika mamy ojca. Możemy wyznawać nasze grzechy. Mamy lepsze wybaczenie niż korektor w zeszycie Jezusa, który nam pomaga. Jak Noe oddzielać się od tego, co mu ubliża. Jak Abraham czerpać mądrość z jego prowadzenia. On wie, gdzie jest twoje miejsce. Tam, gdzie twoje miejsce, jest twoja służba. Jak lewita pilnować. Jeżeli jesteś muzykiem, kamerzystą w naszym zborze, sprzątasz tutaj, wyświetlasz, głosisz kazania, jeździsz do szpitala psychiatrycznego i tam usługujesz, czy jesteś tym, który w więzieniu, czy gdziekolwiek indziej sięgają nasze służby, jeżeli nie będziesz żył tym wzorcem, jeżeli nie będę żył i my nie będziemy żyli tym wzorcem, stworzymy miejsce, które schodzi z Bożej drogi. Wracamy do Księgi Rodzaju 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem, i tu chcę podkreślić słowo, nie było go, gdyż zabrał go Bóg, nie było go. Nie było go. Dla wielu ludzi liczy się tylko dziś. Postępujemy tak z małżeństwem, dziećmi, klimatem, wieloma decyzjami. Postępujemy, jakby jutra miało nie być. Często człowiek, nie znając Boga, budzi się na drugi dzień i gryzie go tak zwane sumienie za to, co powiedział, co zrobił, szczególnie jeśli nadużywał alkoholu. Tamta chwila była dobre, przychodzą złe. Z małych, codziennych chwil, w których nie zadbamy o relacje z Bogiem, rodzą się duże upadki. Z małych, codziennych chwil, w których dbamy o relacje z Bogiem, tworzy się historia Henocha. Potem go nie było. Czemu go nie było? Bo go zabrał Bóg. W wypadku Noego jest inaczej. W wypadku Henocha jest tak, że Henoch chodził z Bogiem, i potem go nie było, bo go zabrał Bóg. W wypadku Noego jest tak, że Noe chodził z Bogiem, a potem ich nie było, bo ich zmył potop. Ale za każdym razem zostali sami. Abraham chodził z Bogiem i nie było go w starym miejscu, bo Bóg go pouczył, poprowadził do nowego i wyruszył. Lewici chodzili z Bogiem, i nie było ich tam, gdzie inni mogli, ale oni nie mogli. Nie dlatego nie mogli, że to czy tamto było grzechem, ale dlatego kim byli, nie mogli. I tak czasem jest w twoim życiu. Masz powołanie, inni mogą, ty nie. Nie dlatego, że to grzech, dlatego, że ty nie możesz, bo masz powołanie. Nie było ich tam, gdzie mogliby być, gdzie inni byli, bo oni byli z Bogiem. Byli zawsze tam, gdzie ich chciał Pan. Kościół sumuje w sobie to wszystko. Pewnego dnia go nie będzie. Dziś jest wierny, pomimo zepsucia wokół. Nie znajdziesz go w starym miejscu. Jest tam, gdzie postawił go Pan, sumując to wszystko. Henocha, Noego, Abrahama, Lewitów. I wracając do Henocha. Henoch chodził z Bogiem. Rodzaju 5:24. A potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Pomyślałem sobie, doszedł do miejsca, gdzie tylko Bóg już go potrzebował. Pomyślałem sobie o tym momencie, o tej chwili. Nie wiem, gdzie to było, nie wiem, jak to było. Biblia tego nie opisuje. Ale był dzień, kiedy Noe był na świecie i była sekunda, w której Bóg go zabiera. Myślę sobie, że świat nie zdał sobie sprawy, ile stracił tamtego dnia. Nie zdał sobie sprawy, bo nie zajmował się tym. Wiecie, tu nie jest użyte typowe hebrajskie określenie śmierci, umierać, czyli mut, co sugeruje coś innego. Tu jest sugestia czegoś zupełnie innego niż śmierć. Powiedziałbym, że najlepiej tłumacząc tą intencję hebrajską tutaj, to jest świat nie mógł się go doliczyć, potem go nie było. Lepiej tego nie potrafimy powiedzieć. Świat nie mógł się go doliczyć. To słowo oznacza, że był i znikł, nie ma. Po prostu nie ma. Świat się go nie mógł doliczyć. Jeszcze prościej tłumacząc, jeśli ktoś z nas by nie zrozumiał, to jeżeli Henoch ważył 65 kilo, to sekundę później kula ziemska była lżejsza o 65 kilo. Jasne? Po prostu nie ma. Czy to koniec? Czy zobaczymy Henocha dopiero w niebie? Wielu uważa, że nie. I teraz moje pytanie. Jeszcze mam chwilę. Lubicie trochę ciekawostek? Bo czasami, wiecie, to, co nauczałem przed chwilą, to jest to, co powiedziałbym, podaję do nauczania jako Słowo Boże, nauczane w naszym zborze. Teraz chcę wam powiedzieć parę rzeczy, które będą tylko ciekawostką i poprowadzę was przez kilka ciekawostek i powiem w ten sposób, to, co teraz powiem, nie jest wiedzą zbawienną. To nie jest coś, że jeśli nie myślisz tak jak ja, to na pewno nie idziesz do nieba. Nic z tych rzeczy nie mówię. Powiem wam pewną ciekawostkę I jeszcze raz powtarzam, to nie jest wiedza zbawienna. Bo oto nadchodzą dni i Księga Objawienia opisuje nam bardzo dziwne zdarzenie. Przejdźmy do Księgi Objawienia 11:3. I dam dwóm moim świadkom moc i będą odziani w wory prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, aby je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia. I nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich: wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku. Nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Jak powiedziałem, chcę się z wami pewnymi ciekawostkami powiedzieć. Jest to bardziej kwestia badania słowa, rozkładania go, niż jakaś wiedza zbawienna, a jednak daje do myślenia. Dwóch świadków to jest niesamowita symbolika Bożego działania. Najczęściej uważa się, że w Księdze Objawienia obych dwóch świadków to jest właśnie Henoch i Eliasz. Pasuje tutaj sposób postrzegania ich zarówno przez tradycję żydowską, jak i tradycję wczesnego Kościoła, który tak właśnie to widział. Jeżeli chcecie wiedzieć kto, to na przykład nazwisko mi uciekło, wrócę do tego, okej? Orygenes, chciałem powiedzieć, Orygenes Tomas z Akwinu, czyli dwóch wielkich teologów. Oni widzieli dokładnie właśnie w tym miejscu Eliasza i Henocha. I teraz zarówno Henoch, jak i Eliasz zostali zabrani do nieba. Pamiętamy, Henoch w 5 rozdziale Księgi Rodzaju, czytaliśmy to dziś kilka razy, 5:24. Eliasz, nie będziemy teraz tego czytać, dla informacji podaje 2 Królewska, bodajże 2:11, wzięty do nieba, jak wiemy, przez Merkawę, czyli ognisty rydwan. Obaj, jako ludzie, nie doświadczyli śmierci, a najwięksi świadkowie też mierzyli się zawsze z prześladowaniem i męczeństwem. Oni śmierci, a już na pewno męczeńskiej, nie zaznali. I wiemy, że nie zaznali zresztą żadnej. I teraz tradycja i nauka Kościoła, szczególnie wczesnego, mówi, że zgodnie z Hebrajczyków 9:27, czyli jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, zarówno Henoch, jak i Eliasz są prorokami sprawiedliwości i sądu, ale nie ma w nich tego momentu, że postanowione jest ludziom co? Umrzeć. Oni nie umierają, zostają wzięci. I teraz, co jest ciekawe, Henoch właśnie w tych apokryfach, które już dzisiaj czytowałem, pierwsza księga Henocha głosi sąd Boży nad grzesznikami. Eliasz, jak wiemy, to nie musimy wielu z was mówić, czytaliście, występuje przeciwko grzesznikom, głosi sąd Boży, spada ogień na ofiarę, którą daje, kapłani Baala są pokonani i tak dalej. Tutaj prorokują przez 1260 dni, czyli 3,5 roku z tego, co możemy zrozumieć, czas prześladowań i pismo uznaje ich za świadków. Są odziani w symboliczny ubiór, czyli wory pokutne i prorocy, jak wiemy, kto z nas przeczytał już Stary Testament, wie, że często prorocy potrafili odtwarzać scenki. Czasami bardzo wymownie się ubierali, a czasami bardzo wymownie się nawet nie ubierali i chodzili bez niczego, ponieważ tak nakazywał im Jahwe. Ci są odziani w wory pokutne, prorocy czasem bardzo mocno chcą, by było widać przez zewnętrzność ich to przesłanie, które głoszą, jeszcze raz mówię. I mają zdolność zamknięcia nieba, jak Eliasz, zmiany wody w krew, jak Mojżesz, z tego co czytaliśmy. Ich słowo to ogień z ust, a to wiemy, że jest symbol Słowa Bożego, które niesie sąd. Szczególnie w wypadku osoby Eliasza, z nim się to jakby łączy. I oczywiście to musiało denerwować dumny i pyszny świat, który nadejdzie i który już w osobach wielu antychrystów rządzących na przestrzeni historii był. Ale tu czytamy o objawieniu. I teraz bestia popełnia na nich morderstwo, ale zmartwychwstanie ma nad tym sąd. Mam nad tym moc, przepraszam. Słowo bestia, jakkolwiek dzisiaj się nam kojarzy z powodu filmów i tak dalej, jest słowem pochodzącym z łaciny i oznacza po prostu zwierzę. Nie? Stąd czasami tłumaczenie bestia, zwierzę. Ich osoby od zawsze też są związane z eschatologią, czyli czasami ostatecznymi. Henoch w pierwszej księdze Henocha, o której mówiłem, kiedy mówiłem o Judzie, zapowiada sąd ostateczny i przyjście Mesjasza. Eliasz ma według Malachiasza, Malachiasz 3,23, nie będziemy teraz tego czytać, przyjść, bo wszyscy pamiętamy, że zanim nadejdzie wielki dzień pański, musi przyjść Eliasz. Była ta rozmowa przy Jezusie, kiedy Jezus mówi, jak chcecie wierzyć, otóż przyszedł i tak dalej. Idziemy dalej, tak jak mówię, jest to ciekawostka pewnej nauki teologicznej, pewnego myślenia Kościoła na przestrzeni wieków, którą wam w Filadelfii chciałem pokazać. I tak właśnie widzą Henocha, Eliasza. Jak już wspomniałem, tutaj mam zapisane w notatce to, co zapomniałem wtedy. Tertulian, Hieronim, Augustyn, Hugo od świętego Wiktora i oczywiście Tomasz z Akwinu. O. Zapomniałem, że sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć, nie? Jak się to nazywa. To, że Henoch został zabrany, aby nie oglądać śmierci, tłumaczyli, że chodziło o tamten czas, czyli dni uwielbienia, a nie o późniejszy, bo ktoś może powiedzieć, moment, został zabrany, żeby nie oglądać śmierci, teraz ty mówisz, że to on jest w objawieniu, jak oni to tłumaczą, więc tak to tłumaczą. I tu jeszcze jedna ciekawostka. Chcecie dalej ciekawostki, czy nie? Jeszcze jedna ciekawostka. W drugim wieku powstaje inna ciekawa księga i była nazywana Apokalipsą Eliasza. Księgę tą przechowują koptowie, to ci, których męczeństwo i martyrologię oglądaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie te filmiki, jak widzieliśmy wierzących ludzi prowadzonych w pomarańczowych ubraniach, albo czasami w ogóle kobiety spalone żywcem i tak dalej, kiedy ISIS mordowało chrześcijan. Najwięcej sprzedanych do niewoli jako niewolników ludzi to były kobiety właśnie z Koptów i zamordowano wtedy mnóstwo mężczyzn. I w ich świątyniach są przechowywane kopie właśnie tej księgi, uważają ją oni za natchnioną. I właśnie w drugim wieku powstaje ta księga, zwana Apokalipsą Eliasza. I teraz pamiętacie, co wam czytałem z Księgi Objawienia o tych dwóch świadkach? Zapamiętaliście jeszcze, nie? Bo przeczytam jeszcze raz te 10 wersetów. Nie, żartuję. Pamiętacie, co czytałem, nie? A teraz posłuchajcie, przeczytam wam fragment przetłumaczony Księgi Eliasza, właśnie tej księgi przechowywanej w koptyjskich świątyniach. Posłuchajcie. W owych dniach wystąpią dwaj ludzie pełni chwały, którzy byli zabrani z życia, Henoch i Eliasz, i będą walczyć z bestią. Antychryst zapłonie do nich gniewem i rozkaże ludziom z całego świata, aby ich pojmać, aby ich torturować przez wiele dni. Jednak nie uda mu się ich złamać. Wtedy na koniec wyda na nich wyrok śmierci i umrą w wielkim mieście, które nazywa się duchowo Sodoma i Egipt, gdzie nasz Pan został ukrzyżowany. Gdy minie 3,5 dnia, duch życia z Boga wejdzie w nich i staną na nogi i uniesieni będą w obłoku do nieba w oczach swoich wrogów. To jest Apokalipsa Eliasza. Jeśli ktoś was by głębiej szukał, to jest jej 4 rozdział, wersety od 7 do 13 bodajże. Teraz już wracając do Słowa Bożego i Biblii. Tak oto nie wygra śmierć i nie wygra zło, a my mamy w Jezusie pełne zwycięstwo. To jest biblijna i zbawienna prawda. Amen, Filadelfio. Chwała Jezusowi. Amen. I teraz wszystko to jest przez wiarę. I wracając do naszego tutaj już nowotestamentowego myślenia, Hebrajczyków 11:5, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdy zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Skąd autor wie, że otrzymał świadectwo? No bo czytał Księgę Rodzaju i uznaje ją za Boże Słowo. Proste, prawda? Bo Biblia to jest piękna całość. I tak oto przerobiliśmy dzisiaj 3 piękne kroki wiary dla każdego z nas. Rodzaju 5:24, spojrzymy jeszcze. Henoch, i to dotyczy się teraz ciebie, następne 2 słowa, chodził z Bogiem. A potem, gdyż, czy to nie jest twój i mój życiorys, jeśli się będziemy dziś w niedzielę trzymać Pana Jezusa jutro i pojutrze, chodził z Bogiem? Nie było go, zabrał go Bóg. Chodzić z Bogiem. Świat się was doliczyć nie będzie mógł pewnego dnia. Pewnego dnia rano ludzie włączą TVN24 i usłyszą, że stało się coś dziwnego. Świadkowie będą mówić z takimi oczami reporterom, że przed mną szła sąsiadka. Panie, zobacz, pan, sama siatka leży. Była sąsiadka, jest siatka. Nie idę w tym kierunku. To najlepszy życiorys. Chodził z Bogiem, nie było go, zabrał go Bóg. Wow, Bóg jest dobry. Kochani, cokolwiek stoi wam dziś na drodze, chcę cię namówić. Uczmy się od Henocha. Uczmy się chodzić z naszym Panem. Podkreślając, tak już na koniec, jeśli chodzi, już na koniec, sparafrazowałem werset, który czytałem dziś tyle razy. Sparafrazowałem go w oparciu o egzegezę znaczenia w języku hebrajskim i chcę wam przeczytać jako moją parafrazę. I dokładnie tak mógłbym, gdybym pisał parafrazę, tak bym zapisał ten werset Księgi Rodzaju. Poświęcony, oddany chodził w sposób ciągły na każdej płaszczyźnie, zarówno duchowej, jak i fizycznej. Z jednym Bogiem znikł, nie ma go, bo Bóg go zabrał. To jest parafraza tego wersetu. Parafraza tej wielkiej prawdy, która dotyczy naszego dnia dzisiaj. Jeżeli jesteś dziś na tym miejscu, nie będę robił już wyzwania do przodu. Nie muszę przestrzegać żadnej liturgii, ale wiem, że jedno na pewno chciałbym, abyś miał teraz gdzieś w tym tłumnie dziś napełnionym miejscu chwilę pośród modlitwy na refleksję. Czy chodzę z Bogiem? Czy Bóg by mnie mógł, gdyby to chciał dziś zrobić, zabrać? Czy jestem jak Henoch, połączony z Nim ciągle? Nie ma w moim życiu nic, co by na chwilę to nawet przerwało. Jak Noe. Ja wiem, co robią inni, ale ja nie jestem inni. Ja wierzę. Noe wierzył w statek na pustyni. Ja wierzę w wspaniały Kościół, który zostanie zabrany i na zawsze z Nim będzie. Czy jestem jak Abraham, pozwalam się Mu prowadzić Jego Słowu? Jak Lewici, Panie, chcę zachować czystość tych duchowych szat. Pieszcie szaty, blisko dzień wesela, mówi Księga Objawienia. Jak Kościół, chcę oddychać i chcę się dołączyć do tego EKG zdrowego Kościoła, który, gdyby mu zrobić masowe EKG Kościoła na świecie, to EKG nie odczytywałoby członkostwa, nazwy czy tabliczki na budynku. Odczytałoby bicie serca Kościoła dzień i noc. A serce Kościoła, pamiętacie, jak bije? Maranata, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Powstańmy do modlitwy. Uwielbijmy imię Syna Bożego. Panie, Ojcze, Ojcze, który jesteś w niebie, w imieniu Jezusa, staję przed Tobą. Pokaż mi, mnie tak, jak Ty mnie widzisz. Panie, chcę jak Henoch chodzić ciągle z Tobą, więc pokaż mi, w których momentach jest zagrożenie dla tego w moim życiu. Chcę tak jak Noe odczepić się od tych, którzy biegną w przeciwną stronę i wziąć ręce, zakasać rękawy do Twojego dzieła. Pokaż mi, gdzie tutaj mogę coś zmienić. Chcę tak jak Abraham, prowadzony Twoją mądrością i Słowem, iść przez ten świat, kochając Ciebie i miłując Cię bardziej niż wszystko, cokolwiek Ty mi dałeś. Chcę bardziej miłować dawcę niż każdy z jego darów. Chcę tak jak Lewici, Panie, zachować moją czystość i świętość. Panie, jeśli widzisz, że się pobrudziłem znowu, poucz mnie, poprowadź, pokaż mi, gdzie uzyskać pomoc. Nie chcę chodzić brudny. Panie, pragnę budzić się nawet choćby w środku nocy i słyszeć, że moje serce, czy śpi, czy pracuje, czy jedzie samochodem, bije z Twoim kościołem. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen.